Literacki Atlas Warmii i Mazur. Według Ewy Zdrojkowskiej.
Jesteśmy w bardzo pięknym otoczeniu. To jest...
Leśniczówka Piersławek, dawniej Kleinort. Za czasów Wicherca nazywało się to Kleinort. Przed leśniczówką na ścianie jest tablica.
W tym domu 18 maja 1887 roku urodził się Ernst Wichert, prozaik i poeta, piewca Mazur, autor Lasów i Ludzi, Dzieci Jerominów, baśni, Lasu Umarłych, człowiek prawy, antyfaszysta, były więzień Buchenwaldu. Ta leśniczówka zmieniła się od czasów Wicherta.
No, przeszła gruntowny remont kilka lat temu, ale starano się w trakcie tego remontu odwzorować jak najbardziej ten klimat epoki. Tu wszystko jest, no, wymiana każdej deski jest uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
My stoimy pod...
Kasztanowcem.
Kasztanowcem.
Dosyć piękny. Nawet na zdjęciu sprzed kilkudziesięciu lat jest prawie tej samej wielkości jak teraz. To znaczy, że nie przyrósł, czyli że jest bardzo stary. Podejrzewam, że ma około 150 lat.
A więc to drzewo musiało pamiętać Ernsta Wicherta.
Tak, tak, oczywiście. Tu spędził dzieciństwo do czasu wyjazdu do szkoły do Królewca. Czyli tam w wieku kilkunastu lat wyjechał dopiero. Później przyjeżdżał tutaj na wakacje do ojca, który tutaj funkcjonował jako leśniczy.
Jestem człowiekiem, który już od dzieciństwa był pobłogosławiony i przesycony wieloma marzeniami. Ale ze 100 marzeń, które dzisiaj pojawiają się w moich snach, 90 swe domostwo ma tam, gdzie wzrastałem. Napisał Ernst Wichert w swych młodzieńczych wspomnieniach, które ukazały się w roku 1936. Latem tego samego roku po raz ostatni odwiedził swój kraj, gdzie dorastał, mazurskie strony ojczyste.
Przywołał mnie ojciec. Był zdrowy, ale wiedział, że to jego ostatnie lato i chciał mnie raz jeszcze ujrzeć. Chciał też raz jeszcze ujrzeć swój las razem ze mną. Od 30 lat chodził o kulach od wypadku podczas polowania na dziki. Nikt go odtąd nie zabierał na przejażdżki samochodem czy saniami i tylko ze swojego wiklinowego fotela na stałym miejscu przy oknie mógł spoglądać ponad polami na wschód, tam gdzie pod wysokim nieboskłonem stał bezgłośnie zielony mur z postrzępioną linią wierzchołków. To był jego las, lecz była to tylko zamknięta furta i nie mógł dojrzeć, co było za nią. Czasem ponad milczącymi wierzchołkami krążyła kania, spadała nagle w dół i znikała. Czasem wysoko ponad jego oknem przylatywały pułki żurawi i dzikich gęsi. Zjawiały się nagle nad zieloną linią wierzchołków coraz większe i większe, a ich krzyk wylatywał do przodu, przewodząc strzale ich lotu wyprężonym ciałom, trzepocącym uderzeniom skrzydeł. Lecz przybywały one stamtąd, gdzie wszystko skrywał zielony mur z obszaru niedostępnego już dla mojego ojca i tylko jego oko i jego ucho mogły podążać ich śladem. Sztucer nie wisiał na ścianie jak dawniej, obrazy rozmywały się przed starymi oczami i tylko kule z jasnego drewna stały oparte o parapet okna. Czekał więc tak na mnie, bym raz jeszcze zawiózł go do lasu. Młodniki, które kiedyś posadził, były już chyba wysokie i młode drzewo urośnie w ciągu 50 lat, użyczy chłodu i cienia, odpłaci wysiłek i pracę, a 100 albo 1000 albo wiele tysięcy drzew to niemało w wielkim lesie może poświadczyć, że życie nie poszło na marne.
Ojczyzną Ernsta Wicherta były Niemcy. Część dojrzałego życia spędził poza Mazurami, poza Prusami Wschodnimi, ale rzeczywiście napięcie w jego wielu utworach wynika z tęsknoty za Mazurami, za Puszczą Piską, za miejscem urodzenia. I to, co na pewno mu zostało z Mazur, z dzieciństwa, to jest takie bardzo żywe, nostalgiczne, melancholijne, czasami może mistyczne przeżywanie przyrody.
Przyroda dla Wicherta stanowi pomoc w przywracaniu człowiekowi skali wartości. Na tle przyrody łatwiej zobaczyć swoje jednostkowe, indywidualne zadanie życiowe.
Z tym się należy zgodzić. U Wicherta jest coś takiego, co profesor Hubert Orłowski nazwał klinczem antycywilizacyjnym. Czymś, co niejako sprawiło, że Wichert stał się pisarzem czasu minionego. I właściwie jego twórczość, oczywiście nie wszystkie utwory, to jest tęsknota za światem, którego już nie ma, ale za światem etycznym, zresztą rozumianym w duchu chrześcijańskim, na który się nakłada etos wschodnioprusaka, etos ziemiaństwa wschodniopruskiego, gdzie liczy się porządek społeczny, hierarchia społeczna, no, nawet można powiedzieć mająca pewien związek z feudalizmem, ale jest to taki ład, w którym każdy człowiek ma swoje zadanie do wykonania, swoje miejsce w społeczeństwie. I wydaje mi się, że Wichert daje współczesnemu człowiekowi, czytelnikowi właśnie ten spokój, że istnieje jakiś nadprzyrodzony ład, który można uchwycić, kontemplując przyrodę.
Ponieważ jest to leśna izba pamięci, jak sama nazwa prawda, głosi, więc leśnicy się tym opiekują, dbają o to.
To jest budynek?
Budynek gospodarczy zwykły, obecnie przebudowany.
No to wejdźmy do tej leśnej izby pamięci Ernsta Wicherta.
Po lewej i po prawej gabloty z książkami, ta ze zdjęciami, jego niektórymi tekstami, pamiątkowy portfel, który podarował ojcu na urodziny.
To jest jedyna pamiątka? Taka autentyczna?
Taka autentyczna, osobista, to chyba tak. Reszta to wszystko są reprodukcje, zdjęcia. O, to jest to zdjęcie leśniczówki, o którym mówiłem, na którym jest ten kasztanowiec. Widać, jaki jest wielki. Już wówczas. A tu dalej są zdjęcia pamiątkowe ojca Wicherta z dwoma synami. Bo Ernst miał brata, który zmarł w wieku 4 lat. Jest pochowany w lesie 600 metrów stąd. Dalej zdjęcia ze szkoły i tu już jako dorosły.
Wystawa biograficzna, zdjęcia i to są również...
Krótkie teksty z jego powieści, z jego wspomnień.
Nie mogę rozpocząć od korzeni mojej rodziny, a siebie uznać za koronę rodowego drzewa, gdyż mało wiem o przodkach. Dziadka o tym samym nazwisku nie znałem nigdy. Wiem o nim jedynie, że żył w Puszczy Piskiej, we wsi, której nazwa zawierała liczne dla mnie tajemnice. Że podobnie jak jego ojciec był leśniczym, matka moja zaś szanowała go jako niezwykle porządnego człowieka. Właściwą treść jego życia zdawały się stanowić dzierżawione przezeń wielkie polowania na wodach, wśród których wysp i trzcinowych kęp ojciec mój przeżył większy, a na pewno najpiękniejszy okres młodości. Mroczne i niezbyt miłe wspomnienia mam o babce, niewieście chudej, wysokiej i czarno przyodzianej. W istocie nigdy nie wyrządziła mi przykrości, kochała mnie nawet serdecznie, ale zapewne milkliwość stanowiąca cechę naszego rodu spowodowała, że uważałem ją za surową i niedostępną. Dożyła z górą 90 lat i wierzę, że ziemia stała się dla niej lżejsza niż życie. Z rodziców matki znałem tylko jej ojca. Nosił nazwisko pochodzenia francuskiego. Nie tylko z tego tedy wnoszę i z czerni jego włosów, że w tym wypadku obca krew różnymi zrządzeniami losu znalazła drogę do naszej mazurskiej niedostępności. Był właścicielem starego obejścia, z którym powiązana była gospoda. Uchodził za człowieka wielkiej prawości. W dziedzictwie przekazał ją nie tylko dzieciom, ale i wnukom. Mieszkał w Krutyni. niewielkiej wiosce wśród niezmierzonych lasów nad brzegiem słynącej z piękności rzeki Krutyni. I przez wiele lat mego żywota ta właśnie miejscowość zdawała mi się uosobieniem piękna, przygody oraz pełnej czaru tajemniczości. Nie było tam chyba z wszystkich tych rzeczy niczego więcej ponad to, co posiadały inne leśne wioski mojej rodzinnej ziemi, lecz nigdzie w świecie nie znajdowało się tyle jezior i mokradeł, tyle czapli i orłów, tylu myśliwych z cudownie połyskującymi strzelbami, tyle prastarych dębów i słodkich malin, co podczas dwugodzinnej jazdy furmanką z naszej leśniczówki do dziadkowego domu.
Nie wszystkie utwory Wicherta zostały przetłumaczone na język polski. Nas najbardziej porusza do dziś epopeja mazurska, czyli Dzieci Jerominów. W polskim odczytaniu jest to swego rodzaju hołd złożony ludności mazurskiej. Chociaż trzeba powiedzieć, że Wichert Mazurem nie był. I to, co fascynowało Wicherta w Mazurach, to chyba właśnie ten porządek społeczny, ten konserwatyzm, który mu bardzo odpowiadał. Ale mamy też Proste życie, które można czytać oczywiście jako opowieść o człowieku, którego doświadczyła historia, który przeżył traumę I wojny światowej i na wyspie, gdzieś na Mazurach, odnajduje spokój ducha przez kontakt z przyrodą, przez kontakt z ludźmi, którzy pracują w lesie, pracują na roli. Są też utwory, które mają bardzo silny rys autobiograficzny, na przykład Lasy i ludzie. Pamiętam, jak ponad 20 lat temu zastanawialiśmy się w Borusii, co wydać. I wtedy wybór padł na takie skromne opowiadanie In der Heimat, czyli w kraju rodzinnym, w stronach ojczystych. Jest to takie pożegnanie z ojcem, który niedługo potem zmarł, pożegnanie z tymi drogami leśnymi, które przemierzał młody Wichert. Mamy tam tę nostalgię, która jest jeszcze bardziej ciemna, kiedy czytamy baśnie.
Czy to, że właśnie takie one są, mroczne, wynika również z czasu, w jakim on je pisał, w jakim powstawały?
Myślę, że Wichert w ogóle nie miał takiej wizji świata jasnego, że być może to poszukiwanie ładu było spowodowane takim nadmiarem ciężaru egzystencji. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że są liryki Wicherta, w których on próbuje troszeczkę jaśniej spojrzeć na rzeczywistość. Mamy też tę mroczność czasami bardzo historycznie wyartykułowaną. Jego Las umarłych, napisany najpierw jako notatki w czasie pobytu w obozie w Buchenwaldzie, mamy w tej książce pierwsze świadectwo obozu koncentracyjnego zorganizowanego przez nazistowskie Niemcy. I proszę zauważyć, że w Lesie umarłych dla Wicherta bardzo ważna jest nie ideologia, ale liczy się to, że ktoś zachowuje się jak człowiek, że nie pozwala złamać swojej godności. Zresztą była taka sytuacja, że chwalono Las umarłych za to, że pozytywnie opisuje komunistów. Ja bym na to inaczej spojrzał, że on nie tyle opisuje komunistów, co po prostu ludzi, którzy wyznawali ideologię komunistyczną, ale w sytuacji trudnej potrafili zachować się godnie.
Ale Wicherta krytykowali zarówno naziści, krytykowali komuniści w czasach, gdy tworzył, również pozostawała w opozycji do niego, czy też krytykowała go awangarda literacka, no politycy także. Kto dziś przyznaje się do jego dziedzictwa?
W ogóle Wichert wraca, mamy rok 2013 i właściwie wraca w nurcie takiej wielkiej dyskusji na temat roli miejsca, konsekwencji czynów Niemców, które wywołały II wojnę światową, jak i skutków tej II wojny światowej. Nie znam jeszcze takiej publikacji, w której ktoś by zastanowił się nad Wichertem jako tym Niemcem, który potrafił się przeciwstawić rzeczywistości hitlerowskiej. Zresztą tu jest taki istotny szczegół. Pamiętam, jak w latach 90. rozpętała się tu w Olsztynie dyskusja, czy na tablicy poświęconej Wichertowi w Piersławku właściwe jest słowo antyfaszysta. No, znam takich, którzy twierdzą, że ten antyfaszyzm był taki miękki. Zresztą Wichert się nie udał na emigrację, tak jak Tomasz Mann, tylko udał się na emigrację wewnętrzną. Postanowił być w Niemczech, niezależnie od tego, co się wokół niego działo. Ale przypomnijmy swoje ważne utwory, jak Las Umarłych, jak Dzieci Jerominów, zakopywał pod krzakami porzeczek w swoim ogrodzie.
Mamy najpierw ekspozycję książek w oryginale. Pierwsze wydanie dzieł wszystkich z 1937 roku, przekazane przez Horsta Radeka. No i tabliczka grafitowa z tamtych czasów. Na tym można było pisać kredą, potem wymazać i od nowa pisać.
Jest informacja, że ta tabliczka prawdopodobnie należała do rodziny Wichertów.
I następne zdjęcia.
Żony Ernsta Wicherta, która spogląda na biurko. Biurko z epoki?
Biurko jest z epoki, maszyna do pisania również z epoki. Stary stempel.
Czy sprzęty z leśniczówki z czasów Wicherta zachowały się?
Nie, nic się nie zachowało. Leśniczówka podczas wojny została totalnie zdewastowana, dopiero później budowywano. Ostatnimi laty przyszło taki poważniejszy remont i wtedy powstało również to pomieszczenie.
I tutaj kolejne książki i to są już polskie wydania.
Tak.
Wiersze Ernsta Wicherta w tłumaczeniu Erwina Kruka i Lasy i ludzie, a także baśnie w tłumaczeniu Tadeusza Ostojskiego.
Wysoko nad wozem ciągnął do gniazda rybołów wybierający z naszego jeziora szczupaki, a po którego żałosnym krzyku kto wie, czy nie po raz pierwszy poruszyło się w mojej piersi coś, co nazwałem nie dającym się wyrazić. Z lewej leżało ciemne oczko śródleśne, którego głębokość miała być niezmierna. Połów ryb też tam należał do nas. Gnieździł się tam orlik, tamże wystawały na niedostępnych łąkach żurawie, pierwsze, jakie w ogóle oglądałem. Potem spośród mrocznych lasów połyskiwało jezioro, które widząc nasłuchiwałem zawsze z bijącym sercem, czy nie usłyszę dzwonów, jakie miały być w nim zatopione. Dalej droga opadała ku Morawie, trawiastej polanie pod starymi dębami, gdzie rozpoczynał się łańcuch ciemnych jeziorek biegnący aż do wielkiego jeziora Mokrego i gdzie z czarnej, bagiennej wody tych jeziorek, jak gdyby za sprawą cudu, wypływał czysty, bystry i przejrzysty nurt Krutyni.
Polskiemu czytelnikowi Wichert jest mało znany. Jakie jest to polskie czytanie Ernsta Wicherta?
Polskie czytanie Wicherta jest wynikiem pewnych zapotrzebowań, jeżeli tak można powiedzieć, które występują w danym czasie. Ja się spotkałem oczywiście z postawami apologetycznymi, szczególnie to było silne w latach 80. i 90., kiedy my jako Polacy czytaliśmy nie tylko Dzieci Jerominów, ale także Panią Majorową, czy baśnie, jako utwory, które powinny być napisane przez polskich pisarzy, którzy tutaj po wojnie tworzyli. Więc Wichert był traktowany jako zapełnienie luki, czy jako źródło wiedzy o dawnych Prusach Wschodnich, o Mazurach Pruskich i tak dalej. Ale też Wicherta próbowano niejako zaanektować do swoich idei. Tutaj dopiero niedawno wypłynęło, że te tłumaczenia po 1956 roku, one są nie dość, że niedoskonałe językowo, one poza tym mają pewne opuszczenia cenzuralne, na przykład w jednej z ostatnich powieści Missa sine nomine jest opis ucieczki mieszkańców Prus Wschodnich i niestety te fragmenty, które mówiły o bestialstwie żołnierzy Armii Czerwonej, w polskim tłumaczeniu są usunięte. Niedawno ujawnił to pan profesor Mirosław Osowski w swojej książce o literaturze Prus Wschodnich. Ale to jest jedna sprawa. Również tym, którzy decydowali o wydawaniu Wicherta, pasowało to, że on reprezentował taką świadomość religijną. On był taki ponadkonfesyjny, oczywiście był kształtowany w wyznaniu luterańskim, ewangelickim, ale nawet w swoim życiu robił pewne przyjazne gesty wobec katolicyzmu. Ale z tego bym nie wyciągał wniosku, że powiedzmy zmienił wyznanie z ewangelickiego na katolickie. W każdym razie jest wiele dowodów czy przykładów na to, że próbowano Wicherta pokazywać jako nieomalże pisarza katolickiego. To jest nadużycie. Jednakże to sprawiło, że właśnie pierwsze te pozycje po wojnie były wydawane w Instytucie Wydawniczym Pax. Potem niestety po 60 roku było milczenie. Wichert stawał się takim pisarzem nieobecnym. Wiemy, że te stosunki polsko-niemieckie na płaszczyźnie politycznej nie układały się wtedy najlepiej. No i dzięki Olsztynowi, dzięki Warmii i Mazurom, Wichert zaczął nabierać znaczenia jako pisarz regionalny. Chociaż wydaje mi się, że ograniczamy bardzo Wicherta, kiedy staramy się go czytać tylko i wyłącznie jako piewcę Mazur, jako piewcę tej krainy, która się różnie nazywała, bo i Prusy Wschodnie, i ziemie pruskie, i tak dalej.
Dziś potrzebne są nowe tłumaczenia Ernsta Wicherta, jego powieści, czy jego bajek. Możemy przypomnieć, że w sumie napisał 13 powieści, 50 nowel, ponad 50 nowel i opowiadań, i także sztuki teatralne, bajki, o czym już mówiłam.
Myślę, że tak. Zwłaszcza, że spotykam się oczywiście z niemasowymi, ale z jednostkowymi głosami, że Wichert jest pisarzem do czytania, jest pisarzem do przeżywania. Te tłumaczenia, które my znamy, one powstały niekiedy 30 czy nawet ponad 50 lat temu. Proszę zauważyć, mamy wielkiego tłumacza polskiej poezji, polskiej literatury Karla Dedeciusa. I te przekłady, których dokonał w latach 50., 60., ba, w 80., on ciągle zmienia, on ciągle przystosowuje do nowej sytuacji językowej, więc wydaje mi się, że ta tradycja tłumaczenia ponownego w stosunku do Wicherta powinna być jak najbardziej stosowana.
Profesor Zbigniew Chojnowski, literaturoznawca, autor książki Od biografii do recepcji. Ernst Wichert, Konstanty Ildefons Gałczyński, Zbigniew Herbert, na Warmii i Mazurach. W audycji z nagrań archiwalnych Radia Olsztyn odtworzyliśmy fragmenty powieści Lasy i ludzie w tłumaczeniu Tadeusza Ostojskiego. Czytał Wojciech Malajkat, zaś Markus Nowak fragment opowiadania W rodzinnych stronach. Po Leśnej Izbie Pamięci Ernsta Wicherta w Piersławku oprowadzał państwa Jarema Tunicki. Audycję zrealizował Marian Dąbrowski, przygotowała i przedstawiła Ewa Zdrojkowska.
Literacki Atlas Warmii i Mazur.